Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
W Watykanie zaprezentowano papieskie przesłanie na obchodzony w połowie stycznia Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Benedykt XVI podjął w nim temat zagrożeń dla rodziny związanych ze zjawiskiem migracji.
Aktualne wyzwania ekumenizmu to temat sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
O obradach tej dykasterii będziemy rozmawiali z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim.
Za 2 tygodnie przybędzie do Turcji Benedykt XVI.
O starożytnych dziejach tych terenów powie ksiądz Marek Starowiejski.
14 listopada na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Rodzina migrująca to temat papieskiego orędzia na 93. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony 14 stycznia. W przesłaniu papież zwraca uwagę, że migracja powoduje często rozbicie rodzin, oddalenie od bliskich i samotność prowadzą do zapominania o rodzinnych obowiązkach i powstawania nowych więzi uczuciowych. Dlatego tak pilne jest łączenie rozdzielonych rodzin. Benedykt XVI przypomina, że od 3 lat obowiązuje Międzynarodowa Konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin. Kościół popiera ratyfikowanie międzynarodowych dokumentów broniących praw migrantów, uchodźców i ich rodzin. Prowadzi też liczne ośrodki pomocy tym ludziom.
Ojciec Święty zwraca uwagę na odnotowywany ostatnio wzrost migracji zarobkowej kobiet. Nieraz padają one ofiarą handlu żywym towarem. Pogorszeniu ulega też sytuacja uchodźców. Trudniejsze stało się łączenie ich rodzin. Ciężkie warunki panują w przeznaczonych dla nich obozach. Dochodzi do wykorzystywania seksualnego kobiet i dzieci pozbawionych środków utrzymania. Stwarza to duszpasterską potrzebę przywracania kultury szacunku, pozwalającej odkryć prawdziwą wartość miłości. Należy zagwarantować prawa rodziny. Inną grupę migrantów stanowią osoby studiujące za granicą. Nieraz nie mają one wystarczających stypendiów. Szczególnie trudna jest sytuacja tych, którzy już założyli własne rodziny. Ważną rolę odegrać mogą rodziny goszczące zagranicznych studentów.
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy zaprezentowali w Watykańskim Biurze Prasowym przełożeni Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Przed naszym mikrofonem sekretarz tej dykasterii arcybiskup Agostino Marchetto.
Benedykt XVI wypowiada się o zróżnicowanej i złożonej sytuacji obejmującej dziś blisko 200 milionów migrantów zarobkowych, około 9 milionów uchodźców i około 2 milionów studentów międzynarodowych. Są też miliony takich migrantów jak wysiedleńcy czy ofiary handlu żywym towarem. Tych braci i siostry w różnych sytuacjach Kościół obejmuje szczególną troską duszpasterską. Papieskie orędzie idzie 2 torami. Z jednej strony Ojciec Święty opisuje trudności, jakich ci ludzie doznają, ich problemy i stojące przed nimi wyzwania. Z drugiej strony podkreśla zaangażowanie Kościoła na tym polu, proponując teoretyczne i praktyczne wskazania dla odnowy duszpasterstwa rodzin migrantów.
Una rinnovata pastorale familiare migratoria.
W Watykanie obraduje sesja plenarna Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. W jej pracach uczestniczy m.in. arcybiskup Henryk Muszyński.
Dzisiaj mieliśmy początek, dyskusja na temat referatu kardynała Kaspera, który dał bardzo szerokie wprowadzenie dotyczące aktualnych problemów, zwłaszcza nowych problemów ekumenicznych, obok relacji z dawnymi kościołami wschodnimi, prawosławiem, protestantami. Obecnie jednym z głównych problemów są ruchy zielonoświątkowe, sekty, które mają wielką dynamikę i z którymi trzeba w jakiś sposób rozpocząć dialog, kontynuować tam, gdzie on był poprzednio prowadzony. Ale problem ekumenizmu dzisiaj przeżywa moment prawdziwej weryfikacji, przesunięcia punktu ciężkości w kierunku ekumenizmu duchowego, budowania wspólnoty, modlitwy do Ducha Świętego, który zbliża ludzi, a dopiero potem problem ekumenizmu w wymiarze naukowym, konfesyjnym.
Czy można mówić o jakichś osiągnięciach
tego ruchu ekumenicznego, czy też szczególnych nadziejach?
Nadzieje zawsze istnieją, ponieważ wierzymy, że to jest dzieło Ducha Świętego. Rozmawiałem z kardynałem, który wrócił dzisiaj z Cypru. Mówił o wielkiej, prawdziwej chrześcijańskiej wspólnocie, której tam doświadczył. Zbliżeniu ludzi między sobą to jest zawsze jakiś znak, przynajmniej pomiędzy tymi tradycyjnymi kościołami, że Duch Święty jednak działa.
Często porusza się też i problem trudności, w tym między innymi problem unitów. Na ile dzisiaj prawosławni rozumieją, że Kościół katolicki nie widzi możliwości poświęcenia unitów za sprawę jedności, że nie jest gotów płacić jakiejś ceny? I poza tym na pewno też zbliżająca się pielgrzymka Ojca Świętego do Turcji, nadzieje z nią związane.
Problem unitów jest szczególnym problemem w naszych terenach i w stosunku do prawosławia rosyjskiego. On może nie jest tak bardzo ostry w innych częściach. Wszyscy wiążemy wielkie nadzieje z wizytą Ojca Świętego w Konstantynopolu. Jest to wydarzenie historyczne wielkiej wagi. Na pewno będą pewne oznaki nie tylko zbliżenia, ale jestem o tym głęboko przekonany, że to jest jakiś bardzo znaczący krok w kierunku wzajemnego zbliżenia. Takie zbliżenie obserwujemy także i na Cyprze, w pewnych regionach, także Bułgarii, Rumunii. To są niewątpliwie znaki lepszego wzajemnego zrozumienia, który jest bardzo istotnym krokiem w kierunku jedności.
Księże arcybiskupie, bardzo ważne i wielkie osiągnięcia dotyczą naszych relacji z kościołami wschodnimi, przedchalcedońskimi. Pielgrzymka Jana Pawła II do Armenii bodaj była takim szczególnym znakiem bliskości i jedności tych kościołów. Czy także to tutaj daje się odnotować?
To jest bodaj najmocniejszy fundament ekumenizmu z dawnymi kościołami wschodnimi, apostolskimi. Tam, gdzie mamy bardzo solidne podstawy jedności, mianowicie zarówno chrzest, jak i kapłaństwo i apostolskie pochodzenie, to są te trzy podstawowe filary, które stwarzają bardzo solidną podstawę ku jedności, a także jedności praktycznie przeżywanej. W czasie synodu przeżyłem to bardzo głęboko, kiedy byłem świadkiem, jak te właśnie kościoły apostolskie, prawosławne kościoły, z jaką czcią i z jakim szacunkiem zbliżali się do Chrystusa, to stwarza poczucie naprawdę ogromnej komunii. I to nie tylko komunii międzyludzkiej, ale komunii, którą Bóg przez Ducha Świętego buduje.
Biskupi angielscy spotykają się z biskupami anglikańskimi. Na ile właśnie ten kierunek kościołów, które są sobie dość bliskie, stwarza nadzieję na to, że uda się lepiej wzajemnie zrozumieć, budować jedność?
Stosunek do Anglikanów również przeżywa obecnie moment wielkiej weryfikacji na skutek tego, że w niektórych kościołach dopuszczono do święceń kobiety. To stanowi dodatkową trudność, której do niedawna nie mieliśmy zarówno w łonie kościoła anglikańskiego, jak i w wzajemnych relacjach. Ale od strony doktrynalnej nie ulega wątpliwości, że kościoły anglikańskie są nam bardzo bliskie, dlatego że problem prymatu jest w tej chwili również problemem bardzo szeroko dyskutowanym. Zresztą na prośbę Jana Pawła II było specjalne sympozjum poświęcone temu problemowi i jestem przekonany, że te nowe rozważania otwierają także nowe horyzonty i możliwości zbliżenia tych dwóch kościołów.
Na ile w dialogu ekumenicznym przeszkodą jest brak jedności w obrębie zarówno prawosławia, jak i w obrębie anglikanizmu?
Jest to duży problem, dlatego że najpierw te kościoły w jakiś sposób muszą budować jedność w własnych szeregach. W kościele prawosławnym kościoły są autokefaliczne. One żyją często obok siebie, jest prymat honoru, ale nie ma jedności jurysdykcyjnej. I to rozdrobnienie tych kościołów, podobnie również w kościele anglikańskim, jest olbrzymim problemem. Ale z reguły dialog toczy się z tymi najbardziej reprezentatywnymi częściami tych kościołów i on na pewno nie pozostaje bez znaczenia także dla kościoła anglikańskiego i prawosławnego. Spotkanie Ojca Świętego w Konstantynopolu z patriarchą Konstantynopola na pewno będzie miało daleko idący wydźwięk dla pozostałych kościołów prawosławnych.
W roku 99 podpisano wspólną deklarację na temat nauki o usprawiedliwieniu z luteranami. Na ile właśnie ten dokument stwarza nowe perspektywy, na ile przygotowywane są jakieś nowe kroki, nowe dokumenty, właśnie z protestantami.
Ten dokument o usprawiedliwieniu bardzo znacznie przybliżył nasze kościoły od strony doktrynalnej. Natomiast nie można zapominać, że od strony faktycznej następuje rozwój w łonie samego protestantyzmu i w pewnym sensie dalsza fragmentaryzacja tych kościołów, co stwarza dodatkowe trudności w wzajemnym zbliżeniu. Ten problem jest ciągle dyskutowany, nie tylko usprawiedliwienia, ale także problem kapłaństwa. Problem przede wszystkim komunii jest dzisiaj problemem, myślę o interkomunii, o Eucharystii jest dzisiaj jednym z głównych problemów, które niestety praktyka przypomina, że one są jeszcze dosyć dalekie od rozwiązania.
Poruszył już ksiądz arcybiskup problem sekt, na ile właśnie tutaj istnieje jakakolwiek szansa, bo czasami mamy takie wrażenie ostentacyjnej wrogości, czy wręcz zwalczania Kościoła katolickiego, co pewnie dialogu nie ułatwia.
Dyskutowaliśmy także na temat odbudowania przede wszystkim pełnej tożsamości, bo tam, gdzie jest pełna tożsamość, tam dialog jest możliwy. Tam, gdzie nie ma tej tożsamości, dialog, jakiekolwiek spotkanie z innym wyznaniem przyjmuje się z reguły od strony wrogości. Te sekty rzeczywiście okazują ogromny dynamizm, zwłaszcza w Ameryce Południowej, tam, gdzie są bardzo szerokie formy katolicyzmu popularnego, ludowego, tam, gdzie ten katolicyzm nie jest dostatecznie utwierdzony, tam to niebezpieczeństwo rzeczywiście jest ogromne i zdaje się, że ze strony Kościoła katolickiego wszystko pójdzie w tym kierunku, żeby pogłębić przede wszystkim własną wiarę, własną tożsamość. Do tego służy także i kompendium wiary, które otrzymaliśmy. Obecnie otrzymamy także kompendium ekumenizmu, które może być pewną pomocą w budowaniu tych wzajemnych relacji na co dzień.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński.
Za 2 tygodnie rozpocznie się 5. zagraniczna pielgrzymka apostolska Benedykta XVI. Jej celem będzie leżąca na pograniczu Europy i Azji Turcja. Ojciec Święty odwiedzi stolice kraju, Ankarę, Efes oraz Stambuł. O przybliżenie złożonej starożytnej historii tych terenów poprosiliśmy profesora patrystyki, księdza Marka Starowiejskiego.
Ojczyzna kultury greckiej. Przed podróżą papieża Benedykta XVI do Turcji warto sobie przypomnieć, że na terenach obecnej Turcji rozwijała się w czasach starożytnych i w średniowieczu kultura grecka, zarówno pogańska, jak i chrześcijańska, a także inne kultury chrześcijańskie niegreckie, a więc ormiańska i syryjska. Świadczą o nich starożytne miasta greckie, Efes czy Priene, kościoły bizantyjskie w Istambule, klasztory w Alahamie czy Sumeli, dziś Meyerama Monastir, ormiańskie kościoły w Ani i Achmatarze, piękne rękopisy armeńskie i syryjskie powstałe na tamtych terenach. O tej kulturze chcemy właśnie powiedzieć w tych pogadankach. Najpierw kilka wiadomości natury geograficznej. Turcja obecna obejmuje część dawnej Grecji, a więc miasto o trzech imionach – Bizancjum, Konstantynopol i Stambuł oraz dawny Adrianopol, dziś Edirne, całą Azję Mniejszą, w skład której wchodzi część dawnej Armenii, na południu i na wschodzie część dawnej Syrii, zachodniej z Antiochią, dziś Antakija, i wschodnią z Edessą, dziś Urfa. Chrześcijaństwo w starożytności na tych tak różnorodnych terenach będzie przedmiotem naszych pogadanek. Ale nim przejdziemy do kultury biblijnej, wczesnochrześcijańskiej czy bizantyjskiej, musimy powiedzieć kilka słów o tej, która je poprzedzała, o kulturze Grecji klasycznej i helenistycznej. Do Azji Mniejszej Grecy zaczęli przybywać ponad 8 wieków przed Chrystusem. Nie znaczy, że oni tworzyli tam pierwszą kulturę. Wcześniej było państwo Hetytów, Urartu, a potem państwa Lidów czy Fryków. Ale w początku pierwszego tysiąclecia ciągnęli na te tereny Grecy, których nie mogły wyżywić kamieniste ziemie ojczyste. Osiedlali się więc w miastach nadmorskich, tworząc ważne i bogate centra handlowe, w których rozwijała się kultura grecka, jak Smyrna, dziś Izmir, Milet, dziś Balat, Efes, później Pergamon, dziś Bergama, Priene i inne, których szczątki świętności może dziś oglądać turysta. Czy śladami tego osadnictwa i związanych z nim konfliktów nie jest przypadkiem Iliada, której akcja odgrywa się pod Troją, dziś Truwa, gdzie Grecy pod wodą Agamemnona przybyli, by walczyć od grup Priana i odzyskać piękną Helenę. Troja, która leży niedaleko od Dardaneli, miejsca chwały armii tureckiej w I wojnie światowej, jest nam dobrze znana z wykopalisk Szlimana w XIX wieku. Spod Troi wyruszył do rodzinnej Itaki Odyseusz, bohater homerowej Odysei oraz Eneasz opisany w Enejdzie Wergiliusza, by założyć Rzym. Sam Homer być może pochodził z Azji Mniejszej. Wśród miast, które przypisywały sobie chwałę być ojczyzną, jest Smyrna. Na Homerze wychowywali się młodzi Grecy, a potem i Rzymianie. Z dzieła Homera wyrosła nowożytna epopeja. Naśladował ją Wergiliusz i setki innych poetów starożytnych i późniejszych. Na wybrzeżach Azji Mniejszej powstawała liryka grecka. Tam działał poeta żebrak Hiponak z Efezu i jeden z twórców elegii Kalinos. Na pobliskiej wyspie Lesbos, dziś w Grecji, tworzyli genialni poeci Alkaios i Safona. Tu w Halikarnasie, dziś Bodrum, narodził się ojciec historii greckiej Herodot i jeden z twórców krytyki literackiej Dionizy, zwany z Halikarnasu. W Milecie działali filozof i astronom Tales oraz materialista Heraklit, a w dalekiej Samosacie, dziś Samsat, w kilka wieków później wielki kpiarz Lukian. Imiona pisarzy greckich pochodzących z Azji Mniejszej można by długo wymieniać. Liczne greckie teatry, jak te w Pergamonie, Perga, Spendos, których ruiny możemy podziwiać, świadczą o wielkiej kulturze tych miast. Niektóre z nich, jak Pergamon, gdzie dodajmy powstał Pergamin, znajdowały się wielkie biblioteki. O wielkiej kulturze świadczyła wyrafinowana architektura. Tu znajdowały się m.in. pomniki zaliczane do 7 cudów świata, jak mauzoleum w Halikarnasie oraz świątynia Diany Efeskiej, a także kolosalny pomnik Antiocha I z Kommageny z I wieku przed Chrystusem położony na górze Namrud. Pokazują one nie tylko doskonałość rzeźby i techniki, ale i potęgę greckich władców tej ziemi. W okresie helenistycznym, po śmierci Aleksandra Wielkiego, a więc pod koniec IV wieku, powstaje na tych terenach szereg miast jak Priene, której podziwiamy regularny układ urbanistyczny. Do tych miast hellenistycznych należy Antiochia nad Orontesem, symbol wyrafinowanego gustu Greków epoki helenistycznej ze swoim gajem w Dafne i licznymi świątyniami, ogromną aleją i willami cudownie dekorowanymi, których mozaiki zdobią dziś antiocheńskie muzeum, oraz centrum kultury w Pergamonie, którego ołtarz dziś w muzeum w Berlinie stanowi jedno z arcydzieł rzeźby greckiej. Ktoś, kto chce dziś poznać kulturę Grecji, i tę najstarszą, i tę nowszą, helenistyczną, musi koniecznie odbyć podróż do Turcji. Ta wstępna pogadanka pokazuje nam, dlaczego wielki apostoł narodów rozpoczął właśnie od Azji Mniejszej swoje głoszenie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego.
Pogadanka księdza Marka Starowiejskiego była ostatnim punktem naszego programu. Z ich autorem będziemy spotykali się w najbliższych dniach poprzedzających przybycie Benedykta XVI do Turcji.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.